satisfaction. Radio satisfaction.
I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. Oh, the violence that occurred seemed like we never.
Jesteśmy ponownie, plażowo się zrobiło.
Tak.
No ale to tylko się zrobiło. Proszę Państwa, ostatnia godzina z Radiem Satysfakcja. Mamy dla Państwa płytę. Już zaczęliśmy ją grać.
Tak.
Płyta nosi tytuł jak artysta?
Brian Wilson.
Artysta nosi tytuł Brian Wilson. Tak, to jest bardzo fajna historia. Jak to słuchałem, to tak sobie pomyślałem, skąd był ten fenomen w Stanach Zjednoczonych grupy Beach Boys. Bo tak, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, państwo się ze mną zgodzicie. Oni, kiedy Beatlesi wyrastali na taką globalną gwiazdę, poczuli się zagrożeni i oni za wszelką cenę próbowali znaleźć w Ameryce kogoś, kogo można by było postawić, powiedzieć, wy macie Beatlesów w Brytanii, ale my tu mamy, o. I myślę, że padło na tych biednych Beach Boysów, a tak naprawdę to nie był zespół formatu, moim zdaniem, grupy The Beatles. On nie skrzył się taką wielobarwnością jak Beatles, jeżeli chodzi o estetykę, pomysły, rozwój. Oni tam ciągle... I to nagranie zresztą Love and Mercy, rozpoczynające solowy album Briana Wilsona, tak, też o tym świadczy. No, taki schemat tam, on tam sobie pukają, w tle tam te fajne wielogłosowe chórki, ua. Ale tak naprawdę to jest jak gdyby nieustający serial brazylijski, ten sam. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że chyba trochę im bo to była porządna grupa,
porządna,
solidna formacja, ale chyba trochę im zrobiono krzywdy, robiąc z nich takie mega gwiazdy, takie, że to tacy intelektualiści i ciągle przywołują ten Good Vibration nagranie, że to 6 minut, że 8 minut czy ileś, a 6 miesięcy przygotowywali. Jak wyciśnie pan te Good Vibration, to tam też, no poza tym, że jest fajny numer, super. No ale nie wiem.
Nie jestem zbyt dobrą osobą, żeby tutaj się wypowiadać na temat zespołu Beach Boys, dlatego że ja osobiście nie bardzo za nimi przepadam i to jest dziwne. Mówiłem już to kiedyś zresztą przy innej okazji, że to jest zespół, który teoretycznie powinien być dla mnie jednym z moich ulubionych, dlatego że tam jest wszystko to, co lubię. Niebanalne kompozycje, bo tego na pewno nie można Brianowi Wilsonowi zabrać, że te piosenki są i wpadające w ucho, i takie bardzo ponadczasowe, bo pamięta się mimo wszystko, bardzo chwytliwe. No i są niepodobne do innych, więc ma ten swoisty styl. Więc to jest jeden plus. Świetne opracowanie wielogłosów, a to jest coś, czego ja w muzyce szukam najbardziej. No ale poza tym nie wiem, czy brakuje jakiegoś kopa z tyłu, że ten Dennis Wilson, z całym szacunkiem dla niego, bo przynajmniej za świetną płytę solową, tak. Pacific Ocean, to może jemu brakowało tak zwanego jakiegoś poweru. Nie wiem, co tam jest ale to jest coś, że tak jak pan powiedział, że jest to jakoś jednowymiarowe. Tak. Mimo całej tej niby wielowymiarowości jest to jakoś jednowymiarowe.
I to jest ciekawe. Powołał się pan na płytę Dennisa Wilsona, tak. Pacific Ocean Blue. Tak. Dlaczego? Bo to jest płyta moim zdaniem ocierająca się o genialność. Dlaczego facet idzie na swoje poletko i robi coś zupełnie może nie do końca odmienny, ale bardziej szlachetnego. Mm-hmm. A czemu on tego nie wykorzystał, żeby jak gdyby wielobarwność rozbudować grupy Beach Boys? Dopiero solowo. No nie wiem. Mm-hmm. Nie wiem, ale no zostawmy to. Przede mną ta płyta. Muszę państwu powiedzieć, że ja tę płytę kupowałem za jakieś marne grosze i byłem przekonany po okładce, że to jest jakaś tam taka składanka za 3,50, no, że jest Bóg. Ale jak nabyłem i chwyciłem do rąk, okazało się, że to jest z lat 80. pierwszy album Briana Wilsona po jego powrocie. Album bardzo znany. Ameryka, gdzie te namiętności były pobudzone co do Wilsona, co do Beach Boys. Czekała co najmniej jak na powrót Johna Lennona. Mm-hmm. Coś się wydarzy. Ten powrót nie był łatwy. Przypomnij, że Brian Wilson na jak długi okres czasu on tam w ogóle odpłynął.
Przez 2 lata w ogóle leżał w łóżku i nie wychodził z niego.
Musiał odespać.
Tak, natomiast on tam jakoś, kryzys z Brianem Wilsonem zaczął się w roku 67, kiedy, bo jeszcze tutaj muszę dopowiedzieć, że pan tak mówi, że to jakby było takie jakby merkantylne, że to tak jakby komercyjny potencjał. To też było coś takiego, że sam Paul McCartney zawsze mówił, że ludzie myślą, że my się ścigamy z Rolling Stonesami, a my się tak naprawdę ścigamy z Beach Boysami. Bo to sami Beatlesi jakby podkreślali rangę zespołu Beach Boys. I w pewnym momencie Brian Wilson stwierdził, że on już nie da rady i jakby wpadł w jakąś depresję, bo on nie dał rady odpowiedzieć na sierżanta Peppera i od tego się wszystko zaczęło. A potem jakby to doprowadziło też jego problemy z używkami, oczywiście doprowadziło do tego, że gdzieś tam na początku lat 70. był zupełnie jakby martwy w sensie i artystycznym, i prawie życiowym.
Ale wie pan, z całym szacunkiem dla Beach Boys, jak pan weźmie ich pierwsze nagrania i z końca lat 60., one są generalnie w zarysie te same. A jak pan weźmie Beatlesów From Me to You, a potem weźmie na przykład, no nie wiem, Oh Darling, Strawberry, to jest lata świetne. To widać, że tam nastąpił rozwój. A z tymi Beach Boysami, ale zostawmy już ich. Każdy może sądzić, co chce. I z nim było krucho. I wszyscy tak naprawdę stwierdzili, że już z niego nic nie będzie. Tak jak pan mówi, jak ktoś 2 lata leży w łóżku, to znaczy, że odpowiada mu taki stan. A on jednak się podniósł.
Tak.
Pewnego ranka się obudził i doszedł do wniosku, dosyć tego leżakowania. Nie, on jeszcze tam, no... Ale i tak wszyscy w showbiznesie wiedzieli, że z nim jest coś nie tak, że zainwestujemy w niego, a on się znów położy na 2 lata i co to będzie, nie? No więc sobie odpuszczali. Ale on się pojawił, gdzieś wyczytałem, na jakimś koncercie gdzieś tam kogoś, gdzieś tam i wypadł nad wyraz pomyślnie. I wtedy szefowie wytwórni mu zauważyli, że z Brianem jest lepiej. No to zaczęły się, no on pisał piosenki, komponował, zaczęły się różne podchody i okazało się, że Brian gotowy jest, żeby nagrać płytę. Warner z nim podpisał umowę, doszli do wniosku, że zaryzykują, bo wygląda, że jego, że tak powiem, pozytywne wibracje są na tyle głębokie, że wyjdzie z tego albumu. I wyszedł. I on nawet dosyć wysoko wylądował, na listach przebojów, ale bardzo szybko jakoś tak się oklapał, to jak z balonem, wie pan. Jak pan go dmucha, to on jest jędrny, a jak pan go trochę ponosi gdzieś tam, a jeszcze ptak koło niego przeleci i go tam dziobnie, no to tego, to tak obrazowo chciałem.
Tak.
No. Na dodatek, nieszczęście polega na tym, że w tym samym czasie jego przyjaciele zespołu Beach Boys wydali singla zatytułowanego Kokomo.
Tak.
I to stał się mega hit.
Tak. No, Właściwie to jest chyba teraz, tak jakby patrząc z perspektywy lat, to jest największy przebój zespołu Beach Boys.
I to jest tragiczne. I to jest tragiczne, niestety, bo nagranie jest zupełnie druzgocąco infantylne. Szczególnie, że to już panowie w średnim wieku nagrywali. To jakby to nastolatkowie z jakiegoś tam koledżu nagrali, to jeszcze można byłoby się... No, zostawmy to.
Nie, no to jakby to jest takie, to są takie amerykańskie chałupy, powiedzmy. Tak. To nie jest może jakieś... Bo ja bym trochę bronił, no, melodia jest zapamiętywalna i tak dalej, tylko szkoda, że jak akurat się to pamięta najbardziej, a nie te poprzednie, typu God Only Knows, Good Vibrations.
No i oni go, mówiąc krótko, przykryli tym nagraniem. Tak. I on, to ta płyta... Jedyne, co z niej wynikło, że Brian Wilson wrócił do krwioobiegu.
Tak.
I nagrywał te płyty, nigdy już nie odzyskał, pomimo tych oczekiwań. Ja muszę państwu powiedzieć, że Warner wyłożył, on twierdzi, że przesadzają, że wyłożyli na nagranie tej płyty $1,000,000 na owe czasy, a on mówi, że tam przesadzają, bo tylko 800 tysięcy. Też mówimy o dolarach. No. W każdym bądź razie, potem on już wydawał te płyty, wrócił, nagrywał, ale to już...
Bez błysku, ha?
To już nie było to. Tak. Chociaż muszę powiedzieć, że ta płyta naprawdę, tak jak słuchamy, przyzwoita. To znów jest ten schemat taki, jaki wypracował. To on go w końcu wymyślił. No, na tej płycie i teraz wątek brytyjski pojawił się jako producent częściowo Jeff Lynne. Zresztą Lynne wtedy bardzo kochał Stany Zjednoczone. Tak. Przypomnijmy, że był członkiem Traveling Wilburys z George'em Harrisonem jako Brytyjczycy. Reszta to byli Amerykańcy. I pojawił się na nagraniu Let It Shine. Co prawda krytycy uważali, że to nagranie mogłoby się znaleźć jako odrzut z jakiejś dobrej płyty grupy Electric i że to właśnie brzmi jak Elektrycy i Jeff Lynne, ale ja się z tym nie zgadzam. Dał ten melodyjny sznyt. Jeff Lynne po prostu, czego się nie dotknie, to mu wychodzi. To jak w piosence Czerwonych Gitar, jestem malarzem nieszczęśliwym. Bo co by nie namalował, to wychodzi koń.
Electric Light Orchestra.
To Elektryków, co by nie napisał, wychodzi przebój, nie? Melodyjny. No tak to niektórzy mają. Ale w Czerwonych Gitarach pod koniec okazuje się, że jednak namalował i nie był koń.
Tak. No. Natomiast tutaj wracając do Jeffa Lynne'a, teraz się to bardzo zmieniło, dlatego że on jest strasznie krytykowany za to brzmienie. W latach 80. się trochę tak mówiło, że jakby on uratował muzykę rock'n'rollową przed tym wszechobecnym plastikiem. Natomiast teraz jakby uważa się, że jednak to za bardzo te, na przykład w tym nawet utworze, który słyszeliśmy, te wejście perkusji, to było takie... bardzo 80, z lat 80.
No bo to są lata 80.
Tak, ale że i właśnie, że on jednak za bardzo, to brzmienie charakterystyczne perkusji właśnie za bardzo jest syntetyczne, mimo wszystko mogłoby być bardziej naturalne. No ale wtedy on chyba nie miał innego tego wtedy wszyscy oczekiwali.
No i wszystko się kiedyś zaczyna, jak mawiają filozofię, i kończy. Powiedzmy sobie szczerze, że po powrocie Jeffa Lynne'a dwoma płytami Across the Universe, i jeszcze From coś tam, to ta pierwsza...
From nowhere.
From coś tam, to ta pierwsza jeszcze troszkę wywołała poruszenia, ta druga to już była plajta zupełna. On koncertował się pewnie ratował.
Bardzo.
No po prostu, chociaż te płyty nie są złe.
Nie są złe.
Jak się słucha, melodyjność jest, ten sznyt jego jest. No dobra, to przejdźmy teraz do tego nagrania. Brian Wilson, pierwsza jego debiutewna, jak to pan mówi, płyta. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tam bo tu było kilku producentów. I oni namawiali go, żeby właśnie poszedł trochę w innym kierunku i trochę jakiejś takiej eksperymentalnej więcej. I on taki był niechętny, bo chciał mieć hita. No i w końcu zdecydował się na jedno nagranie, Rio Grande, że to jest trochę inne, takie bardziej plastyczne, wizyjne na końcu. Ja tam tego tak nie odczułem, ale tak piszą. Pan, że ono jest jakieś inne wizyjne. Może byłem nie w nastroju.
Może.
A może byłem odwodniony? No nie wiem, może, nie? Tak, bo nieraz jak człowiek zapomni, to się nie napije nic i potem jest odwodnienie. Woda mineralna, gazowana jest dobra. No dobra, to w takim razie teraz wspaniały duet brytyjsko-amerykański.
A zaprzeczeniem od słowa odwodnienie jest odwod, tak. Aha. Brian Wilson.
Ojej.
Shadows fall, the ocean calls to me, the night is still, she's where I wanna be, the stars all send their silver light to me, forever shine on me eternally. I could
Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Sypie, ciągle pada i chmurzy się, pada na pewno to sen. Pada, 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 także u sąsiada. Pada, 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 biała kanonada. Mimo że pada, to ta ballada sprawia, że lada smut przewija słońce. Mimo że pada, to ta ballada sprawia, że nadal smut przebija słońca blask. Pada, to znów ten sen. Szalony pada na ciebie mnie, pada, a świat zwalnia bieg. Pada, 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 także u sąsiada. Pada, 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 biała kanonada. Mimo że pada, to ta ballada sprawia, że nadal smut przebija słońce. Mimo że pada, to ta ballada sprawia, że nadal smut przebija słońca blask.
Calling you. Come on, it's sleigh ride together with you. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Christmas party at the home of Farmer Gray.
It'll be the perfect ending of a perfect day.
We'll be singing the songs we love to sing without a single stop.
At the fireplace while we watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop.
There's a happy feeling nothing in the world can buy.
As they pass around the coffee and the pumpkin pie,
it'll nearly be like print by Courier and Eyes.
These wonderful things are the things we remember all through our lives.
Just hear the sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too.
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Let's take that road before us and sing another chorus to two.
Grupa The Carpenters, cała świąteczna płyta jest, tak, piękne piosenki jeszcze przed nami. Proszę Państwa, cały tydzień spotykaliśmy się w Radiu Poznań z zespołem Collage. Zespół warszawski, kierowany przez Wojtka Szatkowskiego, od lat milczał. Po nagraniu kilku brawurowych płyt zespół się rozpadł. Teraz po wielu, wielu latach powrócił. W Radiu Poznań zespół Collage i sam Wojtek Szatkowski wypowiadał się, byli jako gwiazda tygodnia. I teraz w naszym programie słów kilka o inspiracjach zespołu. Skąd wzięła się u nich chęć do grania? Oczywiście płytę już mamy w najbliższym czasie do recenzji całego albumu nowego grupy Collage. Wrócimy na razie. Wojtek Szatkowski.
Zawsze was tak bardzo kojarzyłem z latami 90. szeroko rzecz ujmując, i chyba nie spodziewałbym się, to znaczy ja na pewno bym się nie spodziewał, ale nawet część pewnie naszych słuchaczy też może być zdziwiona, jeśli teraz usłyszy, że właściwie zaczynaliście grać już w 84 roku.
W 86 około zespół zaczął stawiać pierwsze kroki. Około 89 bodajże nagraliśmy pierwszą płytę, tak naprawdę, szczerze mówiąc, chyba ją wydaliśmy na winyl. Nie wiem, co był pierwszy, chyba winyl był pierwszy, potem około 90 roku. Mogę się mylić trochę, bo jak mówię, nie prowadzę tej kroniki. Gdyby zapytać Mintaja, to on by się tutaj wykazał idealną wiedzą co do dnia, godziny i tego, kto pierwszy z płyty stłoczni. Więc raczej bezpiecznie jest początek lat 90. płyta właśnie wyszła. Tak. Mhm.
Dlatego chciałem cofnąć się do tych 80., żeby spróbować sobie wyobrazić moment, w którym ten zespół w ogóle jest zakładany. Wiesz, czego słuchacie chwilę wcześniej, co planujecie, jak to się buduje od samego początku?
To było różne, każdy z nas słucha troszkę innej muzyki. Mirek słuchał, znaczy każdy z nas słuchał sporo różnej muzyki, tak? Ja zaczynałem od Beatlesów i jak mówiłem, bardzo duże jakby spektrum słuchalności, ale wtedy również mocno byłem, jeżeli chodzi o te progresywne zespoły, to byłem pod wpływem King Crimson bardzo mocno. Mirek też zresztą wtedy. Te pierwsze nasze kompozycje jakoś oscylowały bardziej wokół tego stylu. I to był taki miszmasz wszystkiego. Było dużo, dużo przeróżnych wpływów. Naprawdę to nie były tylko wpływy progresywne, ale mocnego rocka, hard rocka. Mirek gra fenomenalnie bluesa, białego bluesa, białą taką odmianę bluesa. To jest, nie słyszałem kogoś, kto gra równie dobrze w tym kraju bluesa, jak Mirek wtedy. To mnie zafascynowało. Także tych jakby tych takich zażerli stylistycznych było bardzo dużo. Ten zespół, zanim powstał właśnie, miał bardzo dużo dziwnych utworów w repertuarze. Bardzo dziwnych. Bardzo. To nawet nie można było nazwać, że to są... Najlepiej rzeczywiście chyba można było to określić jako dziwna muzyka. Ktokolwiek nas słyszał, to nie w Polsce coś takiego, ale co to w ogóle jest? Poezja śpiewana? Czy to jest coś? Co to jest? Ludzie nie byli w stanie tego określić dobrze, stylistycznie nawet, bo to nie przypominało. Bo dość eksperymentalne momentami nawet. No ale już wtedy mieliśmy takie zadatki na to, żeby te koncerty były czymś więcej niż tylko po prostu występem. Więc zagraliśmy pierwszy koncert w klubie Barciuch Osiedlowym. To już wtedy nasz wtedy pierwszy wokalista pod nazwą Kolarz już był pomalowany, już wstawał gdzieś sobie, gdzieś tam z podstern jakichś tam gazet chyba i śpiewał, więc i tak to było. No. Mirek wiem, że słuchał sporo Oldfielda wtedy jeszcze, oprócz tego, że słuchał dużo Black Sabbath, słuchał The Purple, także sporo było. Ja słuchałem Judas Priest, bo uwielbiałem. No, strasznie dużo różnych zespołów tam się mieszało w naszych głowach, także to nie były tylko progresywne, a potem oczywiście dochodziły do tego rzeczy typu Yes, tak, Crimson Yes tak naprawdę głównie, czy Genesis potem. Z tych takich zespołów mocno. Potem usłyszeliśmy, znaczy ja właśnie zacząłem okładkę Script for Justice Theory. To okładka mnie zainspirowała do tego, żeby pójść w tym kierunku dalej jeszcze, bo to jest jedna z piękniejszych okładek, jakie widziałem w życiu. I Trump chciał, że przy pierwszej płycie Satellite też współpracowałem z Markiem Wilkinsonem. On stworzył okładkę na pierwszą płytę Satellite. I tak zaczęliśmy inspirować, tak każdy tam coś nowego wnosił, przynosił. Fragmenty utworu zaczynały się zlewać w jakieś takie większe kompozycje, ale jeszcze wtedy nie mieliśmy w ogóle o płycie. To było zachłyśnięcie się muzyką, komponowanie, granie, już nic, tylko granie po prostu. Nic nas nie interesowało. Po prostu nic, to było totalny amok grania muzyki. Nic, to były piękne czasy, tam wtedy w klubie Barciu było jeszcze parę innych, Cytrynowy Szkielet zespół, którego już nikt tutaj nie pamięta, parę innych naszych, SS Steel zespół, genialny zespół po prostu, genialny zespół. Potem przenieśliśmy się do Stodoły, tam też było Madame, tak? Był taki moment, kiedy Robert Gawiński śpiewał przez moment Kolarz, nie? Ale tak się zdarzyło na paru próbach. Napisał wtedy tekst do utworu baśnie, powiedział, że to będzie o dzieciach, które smażą się na patelni w piekle. Nie wiem, czy to mi pasowało do końca akurat, ale okej. Okay. Natomiast takie to były piękne momenty, kiedy wszyscy razem się inspirowaliśmy. To nie było tak, że... Bo teraz niestety mam wrażenie, że zespół. To są osobne wyspy. Nikt się nie za bardzo nie chce ze sobą kolaborować, lubić, mieszać tych inspiracji. Nie. Ale wtedy wszyscy byliśmy razem. To było takie piękne, naprawdę. Wszyscy siadaliśmy gdzieś, popijaliśmy sobie tam, co popijaliśmy. Różne zespoły, Kult. To było super po prostu. To był super czas. I wtedy tworzył się Kolarz właśnie.
Ja właśnie
wtedy
też
wyszliśmy jako zespół, który gra zupełnie coś innego. Nagle się okazało, że gramy totalnie coś innego niż wszyscy w tym kraju. Wszyscy grali alternatywę, tak? Ja, no i ty, nic nie zaczął. Śpiewaj. Klaus Mittwoch, te wszystkie zespoły tam, Muniek zasuwał. Okej, okay, a my nagle zaczęliśmy się odcinać od tego wszystkiego. Świadomie zupełnie nie chcieliśmy tak grać. No i tak powstały baśnie. Z takiego oporu. My nie chcemy już tak grać jak inni. Po prostu nie chcemy grać takich piosenek. Tak dużo jest tych zespołów, które tak grają, aby już mieliśmy coś innego w głowach zupełnie. Całe szczęście, jakimś cudem się spotkaliśmy wszyscy razem.
I'm just a man in the middle. I'm halfway here, halfway there. I'm just a call for the answer, but question is never. We'll be right back.
kończy się najnowszy album grupy Marillion, przepraszam, grupy Collage.
Można by tak powiedzieć.
Grupy Collage, tak kończy się ten album. Ta gitara piękna, którą słyszeliście, to był właśnie Steve Rothery, gitarzysta grupy Marillion. Wreszcie facet miał gdzie pograć na gitarze, bo w Marillion raczej od lat już takich dźwięków z siebie nie wydobywa. Chociaż może ja ostatni płyt, przyznam się szczerze, od lat nie słucham Marillion, bo to już tam ja za prosty chłopak jestem do tej muzyki. Ja tam wolałem jakby Script for the Jester Tears czy Fugazi. No dobrze, proszę państwa, powolutku nasz pociąg dojeżdża do stacji, że się tak wyrażę, metaforą kolejową.
Do stacji, koniec programu.
O, ale tak, to, ale to przemyślane słowo. Tak, a na stacji co jest?
Prezenty.
Bufet, proszę pana, na każdej stacji.
Jak mogłem zapomnieć.
Jakie prezenty? Gdzie pan kiedyś widział na stacji prezent?
No tak, ale to tylko w Wigilię mogło być. Takie chodziły takie. Przypominam
to jakby
sobie,
pan jakbym... jechał za chwilę, jakby no, pan jechał no. za darmo i złapał pana tak. bilet i powiedział: daruję, zrobię ci synu prezent, daruję ci karę. O, to jest
takie
prezent.
Się
no, ale co pan pamięta?
Nie zdarzają w naszym kraju. Nie. Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień to jest takie, jak jeździło się na Wigilię do dziadków, najpierw jednych, potem do drugich, i na Jeżycach mieszkali moi dziadkowie, i tam jak się wychodziło, to chodziły takie święte Mikołaje. Takie trochę w przybrudzonych strojach, to były lata, wczesne lata 80.
Detergentów nie było.
Tak, i się zastanawiam, co to byli za ludzie, no bo teraz rozumiem, że takie święte Mikołaje, przepraszam, jeżeli tutaj słuchają nas tacy słuchacze, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to jest z tymi świętymi Mikołajami. No to są.
A pan wie?
No ja wiem.
Że są.
Że to mój tata był.
Ale to, wie pan, pragnę tu zaprotestować, proszę pana. To było tylko dlatego, był pana tata, że ten Mikołaj, który święty, który był do pana przydzielony, dostał akurat kataru.
A, rozumiem.
No i tata musiał
grało
ratować.
Grało trzecie miejsce.
Tak. No i to nie jest tak. I oczywiście, że Mikołaj Gwiazdor, czy jak go nazywać, jest po prostu.
Pan. Dobrze.
I niech pan tu nawet nie kombinuje.
Ale chodzi mi o to, że skąd oni się tam wzięli w latach 80. na ulicach Jeżyc poznańskich. Jakieś takie święte Mikołaje.
Z miłości.
Kto ich właśnie tam wynajął?
Się wzięli, proszę
no właśnie.
Pana.
Może to byli ci prawdziwi.
No jak może? No to oczywiście.
Ale było ich wielu.
Myśli pan, że jeden... Tu akurat musiałbym sprostować. No jeden nie obskoczy wszystkiego.
Właśnie.
Oni się tam duplikują. Znaczy to jest taki oddział szybkiego reagowania.
Jeden z nich to był święty Mikołaj, a drugi to był Gwiazdor. A może jeszcze też wtedy w tamtych czasach i Dziadek Mróz się pojawił.
Może być. Mam jeszcze jeden krótki telefon na zakończenie. Halo, dzień dobry. Halo. Tak?
Prosiłbym nie obrażać.
Jak już nie ten, coś nam wyskoczyło, ale niech pan spróbuje jeszcze raz, że mamy kogoś nie obrażać, czy Mikołaja, czy świętego.
Dobrze.
Ale coś wyskoczyło. No dobra. Tylko się dowiedzieliśmy, że prosi pan o coś. Okej. No i jakie jeszcze te wspomnienia?
No, to dopiero w przyszłym tygodniu, jak będziemy mieli specjalną wigilijną naszą sytuację.
Tak. Dziękujemy państwu bardzo, było nam przemiło. Spotkamy się w przyszłą sobotę, w tym wyjątkowym dniu. Będzie troszkę inaczej, więcej muzyki świątecznej i opowieści o Mikołajach, Gwiazdorach, przede wszystkim o choince. Wszystkim będą opowieści o życiu.
Tak, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że przed nami jeszcze dwa utwory. Najpierw zespół Skaldowie i to będzie utwór pod tytułem Uciekaj, uciekaj. Z takiej smutnej okazji, że mamy dokładnie 5. rocznicę śmierci tekściarza nadwornego, można tak powiedzieć, chociaż nie tylko zespołu Skaldowie, poety Leszka Aleksandra Moczulskiego.
Tak jest, a na zakończenie, albo jeszcze jak się coś zmieści, to chyba już nic więcej. Będzie trio, które... pojawiło się w Radiu Poznań niedawno z tą świąteczną piosenką. Mówimy o triu... jak to się nazywa?
Chaplin.
Chaplin, Williams i Freestead. To są panowie, byli wokaliści Chicago, Toto plus szwedzki producent, gitarzysta. I myślę, że to tam w najbliższych kilometrach, setkach kilometrów, a nawet może w całej Europie gramy jako jedni z nielicznych ten ich utwór. To amerykański,
który ma nosi wspaniały tytuł Najlepszy dzień w roku.
Tak jest.
Ściągnęli go od naszych czerwonych gitar.
Tak jest. No kłaniamy się nisko. Do usłyszenia i oczywiście pozostańcie z Radiem Poznań nadal.
uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma. Znów chmury na niebie daleko do ciebie. Hej, daleko do ciebie. Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj, bo cię mgła zatrzyma.
Hustle in the shops and gifts are being bought as Jack Frost paints the town. Choirs singing in the streets, tinsel on the trees, the snow falls all around. And small talk.